Ile na sali jest prawników, prawniczek? Nie wiem. Który ma? Prawa?
Ja też.
Skręciliście Państwo prawa?
No jest osób, kilka, jest
część
kilka.
Osób jest świadoma tych całych konstrukcji prawnych, część nie, więc pokażę Państwu coś, nad czym pracuje nieustające i ciągle jest to niedokończone. Mianowicie nad tym, co zaczęła Pani Urszula Nowakowska, zwracając uwagę w momencie, kiedy 1 sierpnia 2015 roku weszła w życie w Polsce Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. To jest to, prawda? I teraz w tej konwencji, w artykule 30...
I ostateczny podpis pod konwencją został w tym lokalu złożony. Na tym dokładnie stoliku, na którym
przy tym teraz siedzi.
Dwa lata wcześniej.
I teraz w tej konwencji macie Państwo artykuł 36, który mówi tak. Strony podejmą konieczne działania ustawodawcze i inne, mające na celu zagwarantowanie, że następujące umyślne działania podlegają odpowiedzialności karnej. Czyli że tego typu zachowania zostaną uznane za przestępstwo. Wypełnią ustawowe znamiona czynu przestępnego. My to tak mówimy, ustawowe znamiona czynu przestępnego. Czasami to jest całkowicie mętne, również dla nas, ale czasami to nie jest takie całkiem mętne, jak się na przykład mówi, kto zabija człowieka, prawda? Czyli oczywiście to jest bardziej skomplikowane, ale jak jest trup, bądź jak jest usiłowanie spreparowania trupa, to wiadomo, o co chodzi. Również jak idzie, jeżeli ktoś kradnie, czyli kto zabiera cudze mienie ruchome, tak? Czyli porywam się na ten wisior, na tym mogłoby coś nie. Jest to opis zachowań. I teraz tutaj jest powiedziane, że mamy w kodeksie karnym, w związku z tym, żeśmy przyjęli tę konwencję, spośród typu zachowania. Dokonywanie penetracji waginalnej, analnej, oralnej o charakterze seksualnym drugiej osoby, jakąkolwiek częścią ciała, jakimkolwiek przedmiotem, bez zgody tej osoby. To jest jedno przestępstwo, które ma powstać. Drugie, dokonywanie innych czynności o charakterze seksualnym wobec drugiej osoby. I tutaj ta inna czynność seksualna, to też już mamy całą masę dotykanie. Co tam może być jeszcze poza dotykaniem? Wymyślcie Państwo.
Ocieranie.
Ocieranie, to samo, tylko robię. Czyli wszelkiego typu zachowania, które mogą mieć charakter seksualny bez zgody tej osoby. Trzeci rodzaj przestępstwa. Doprowadzenie drugiej osoby bez jej zgody do podjęcia czynności o charakterze seksualnym wobec trzeciej osoby. Masz tą panią, masz jej coś zrobić. Masz temu panu coś zrobić, prawda? Czyli ja nakazuję drugiej osobie, żeby w stosunku do trzeciej osoby wykonywał jakiegoś typu zachowania seksualne. Czyli to jest coś, co się zawiera w konwencji. Jak Państwo wiecie, najwyższym aktem prawnym jest konstytucja. W tej konstytucji jest ustalony porządek prawny. Porządek prawny jest taki, że konstytucja daje zgodę na to, żeby przyjmować konwencje, czyli międzynarodowe uregulowania. I teraz ustawy podrzędne. Ustawa to będzie kodeks karny, jest ustawa, prawda? Jeszcze niższym aktem prawnym do ustawy będzie rozporządzenie, ale to mniejsza o to. W każdym razie kodeks karny powinien być kongruentny, zgodny z tym, co jest w konwencji. I to jest taki początek. I szczerze powiedziawszy, bo tu jeszcze jest powiedziane w ten sposób, że te przestępstwa mają być ścigane w sposób, który nie wymaga inicjatywy osoby pokrzywdzonej. I to, żeśmy jako tako odczytali. To, żeśmy jako tako odczytali w 2014 roku przy niewielkim zrozumieniu, o co chodzi, przy bardzo dużym oporze, zaraz powiemy dlaczego, doprowadziliśmy do tego, że zniesiono tryb wnioskowy przy ściganiu przestępstw seksualnych. I teraz tak. Przestępstwa ściga się na trzy sposoby. Najbardziej powszechny i typowy to jest ściganie z urzędu. bo jesteśmy w kręgu kultury, która stoi na stanowisku, że nie ma wyboru prokurator ścigać czy nie ścigać. Nie ma tutaj dyskusji, czy to jest opłacalne czy nie, tylko legalizm prawny wymaga, żeby ścigać. To jest najczęstsze. Ale jest część takich zachowań, gdzie ustawodawca mówi, machajka się, już mam tego dość. Honor przed II wojną światową był czynem, który był ścigany z oskarżenia publicznego i był tak naprawdę zalew w sądzie spraw, to było o godność i honor. Teraz 212 artykuł, ustawodawca powiedział, to są tak naprawdę pieniacze, honor bym cię zachciała. Chcą, to niech sobie ścigają sami. 217 też teoretycznie przepis, który mówi o naruszeniu nietykalności cielesnej, ale to nie jest przepis o nietykalności cielesnej. To nie jest przepis, że ja panią popchnę. Prawda? To jest przepis o to, że ja panią popchnę w sposób szczególny, okazujący pogardę i poniżenie. Czyli to jest tak naprawdę przepis, który jak ja to do policjanta, mu czapkę strącę z głowy. Prawda? Zrobię mu takiego, to przecież mu się nic nie stanie. Prawda? Ale to się znajduje w kodeksie karnym, bo w gruncie rzeczy chodzi o to, że my dbamy o dwie swoje rzeczy. Jak wszyscy, jak stoimy po prawej, lewej i środkowej stronie, ludzie chcą mieć poczucie własnej godności zachowane i poczucie bezpieczeństwa. To są takie dwie podstawowe rzeczy, już po tym jak się najemy i wyśpimy i napijmy. Czyli tutaj też ustawodawca mówi, no dobra, można ścigać, ale ty sobie sam to ścigaj. I oczywiście w tych przypadkach prokurator może przystąpić i wtedy już ten policjant nie musi sam wnosić sprawy, prokurator za niego to zrobi. Jest jeszcze trzeci tryb, to jest tryb wnioskowy, polegający na tym, że dopóki osoba pokrzywdzona nie wniesie na piśmie wniosku proszę ścigać, to organy ścigania się w ogóle nie ruszają. I to nie jest głupie, że takie coś przewidujemy, bo zobaczcie Państwo, cała rzecz dotycząca przestępstwa jest daleko wątpliwa, bo jeżeli weźmiemy na przykład tą kradzież, którą przywołałam, zgłaszam kradzież, tak? A za chwilę się okazuje, że no dobra, znaleźli ten mój portfel, ale okazało się, mojego syna. No i wtedy powstaje pytanie, zaraz, to jest kradzież? To jest może problem wychowawczy. Może, że pani się nie postarała o to, żeby... albo może macie jakieś wewnętrzne spory, albo w ogóle może on rzeczywiście jest złodziej, ale czy pani naprawdę chce, żeby robić mu sprawę karną? I zostawiamy tutaj wtedy to do decyzji samej osoby zainteresowanej. Jak baba się uprze, no to trudno, to uruchomimy tą całą, to i wsadzimy tego synka nawet do ciupy. Ale jak nie, to się okazuje, że chociaż zostały wyczerpane znamiona czynu przestępnego, ktoś zabrał cudzą ruchomą rzecz, to jednak dochodzimy do wniosku, że nie, to nie jest przestępstwo, bo nie ma wniosku. Ale w sumie to nie jest głupie, bo pamiętajmy o tym, że prawo karne naprawdę nie służy zazwyczaj do rozwiązywania konfliktów. Ono się częściej stwarza, niekiedy ma możliwość, ale rzadko z tego korzystamy. I teraz inny przypadek to jest tak. Żeby wykonać na jakąkolwiek operację na ciele, chyba że to jest ratujące życie, a my jesteśmy całkowicie nieprzytomni, trzeba mieć naszą zgodę. Tymczasem wykonano nam operację, myśmy zgody nie dali. I znów ten ustawodawca w sposób racjonalny mówi, no dobra, no, pacjentko, pacjencie, no to się decyduj, ścigać czy nie ścigać. No. Wycielić ten wyrostek, jesteś zdrowa i głowę zawrócę. Ale nawet nie ma tego, tych dodatkowych argumentów, tylko się mówi, to zależy od woli. Czyli to wszystko jest okej. Okay. Czyli to nie jest tak, że bijemy w czambu tryb wnioskowy. Problem polega na tym, że do 2014 roku ściganie drugiego, trzeciego, jak będziecie wymieniać, jakie są najpoważniejsze przestępstwa, to co powiecie? Zabójstwo. A drugie? Dwa. No i mniej więcej tak się zgadza. Prawda? Więc czy to nie jest zastanawiające, że drugie pod względem skali oburzenia i naruszenia dóbr. Przestępstwo jest ścigane na wniosek. No to co, chce pani żeby ścigać czy nie? I proszę zobaczyć, jakie są argumenty za tym, żeby ścigać to na wniosek. Dajcie pani te argumenty i pan też może. Możemy zaraz od pana zacząć, będzie taki, to się nazywa prejudicjalny balantio. Powiedzmy, że jak się raz wniosek składa, to już niczego nie można zrezygnować. Już machina działa tak jak przy ściganiu z oskarżenia publicznego. Nie powiedziałam tego, przepraszam.
Bardziej chodzi o komfort osoby, która została zgwałcona. Nie każdy chce.
A dlaczego nie chce?
Może się boi.
A czego się boi?
Bo boi się, że w pewnym momencie zostaje jej dane w taki sposób zostaną upubliczniane, tak? Czy to szerokiemu, czy to wąskiemu gronu osób, ale ktoś się dobrze...
No są przepisy, które mówią, że tak naprawdę mam obowiązek chronić dane. Aczkolwiek też jest to ciekawe, że to nie są przepisy, które działają z automatu, to jest 193 KPK. Trzeba wiedzieć, albo 193 to już się sprawdzi. To jest to tak mądrze wyglądam, że tak sam artykuł, ale lepiej zawsze sprawdzić, jak to jest. Zamiast w paragrafie trzecim, że osoba poszkodowana, albo już każda osoba, świadek, też może sobie zażądać, żeby jak się boi, nie musi tego uzasadniać, żeby go wziąć i zrobić najmniejszy. No oczywiście strat można wyłączyć świadność. No to w czym się pani
mówi?
No
tak,
ale
to nie jest powszechnie.
Okej. Okay. No to jest samo, prawda? Czyli taka wiedza powinna być powszechnie, ale z jakiegoś powodu nie jest. Jest jakiś inny argument. Ale czy z tego powodu w takim razie gwałciciel? Człowiek, który gwałci, ma chodzić wolno, nie ponieść odpowiedzialności i jednocześnie zagrażać innym. Powiedzmy sobie jeszcze taką rzecz. Artykuł drugi Kodeksu postępowania karnego jest powiedziane, po cholerę my tą całą machinę wymiaru sprawiedliwości uruchamiamy. I my ją uruchamiamy po to, żeby ten, który popełnił przestępstwo, został ukarany, ten, który nie popełnił przestępstwa, został uznany za niewinnego. To się teraz już zmieniło, bo Królikowski tam nagrzebał w sposób potworny, także właściwie już teraz nie został uznany za winnego. Czyli tak naprawdę ktoś, kto jest z wymiaru sprawiedliwości, zawsze jest pochlapany głównym. No, zawsze śmierć. Nie mówimy, że jest niewinny, tylko że nie możemy mu przypisać winy. Ale to jest jeden cel. Drugi cel to jest taki, żeby jednakże podejmować działania, które będą przeciwdziałały popełnianiu przestępstwa na przyszłość, prawda? Czy że po to, aby prawem chronione interesy osoby pokrzywdzonej zostały uwzględnione, czyli tak naprawdę pokrzywdzona osoba jest włożona w ten cały system, cztery to ma się szybko dziać po to, żeby sprawiedliwości stało się działo i zależy, żeby praworządność funkcjonowała. Więc proszę zobaczyć, wszystkie te zasady przy drugim pod względem ciężkości przestępstwie łatwo biorą w łeb. Nie trzeba skazać, nie trzeba przeciwdziałać. Nie mamy osobę pokrzywdzoną, bo nie jest pokrzywdzone, nic nie skorzysta. Ani z psychologa, ani z adwokata, czyli z reprezentanta prawnego, ani nie może sobie powalczyć o kasę odszkodowanie. Nic, prawda? Możemy nawet pójść o odszkodowanie, to z wyrokiem sądu karnego może pójść do sądu cywilnego, a tak nie. Co więcej, w sądzie karnym mogłaby o to walczyć, chociaż teraz też żeśmy tak zachęcili, żeby to nie było możliwe. Tak naprawdę nie będę wciskać kiby. Czyli jakie jeszcze inne powody są?
No też zawsze wyroki są na tyle małe, że też powszechną wiedzą jest to, że nawet jeśli złożę ten taki wniosek, nawet jeśli dojdzie do skazania, on to wyrok będzie na tyle mały, że tak praktycznie nic to nie da konsekwencji, bo to będzie nieproporcjonalne.
A konsekwencje, jak mówicie pani o konsekwencjach, proszę mówić.
Mówię o konsekwencjach tego, że jest bardzo niski wyrok, i ta osoba wątpię, chodzi potem na wolności i...
Ale że też dobiera wątpię, obiera konkretną ofiarę.
Pani, wiecie, panie,
no tak, ale na znaczy, przykład jeśli to jest, nie wiem,
to wszystko nie powinno być brane pod uwagę, ale jak widać, to jest wiedza, którą ludzie mają i że to ma znaczenie. Czyli faktycznie ma znaczenie artykuł drugi, punkt drugi, gdzie wie, że to jest coś, co ma przeciwdziałać przestępczości, które oczywiście nie przeciwdziała przestępczości, ale uczy ludzi, że nie ma sensu zgłaszać, bo tak naprawdę narażają się na śmieszność i na większą traumę, niż nie zgłaszają. Czyli proszę zobaczyć, zarówno na poziomie samego ustawienia tego przestępstwa, jak i na poziomie jego stosowania, nie ma tutaj dobrych argumentów za tym, żeby uznać, że to jest coś, co ma chronić przed bycia ofiarą i co w ogóle wskazuje na zainteresowanie organów ustawodawcy i organów ścigania, żeby to przestępstwo ścigać. Więc to jest bardzo taki ciekawy moment i w razie czego to będę pytała Julii Nowakowskiej, ale jak ja badałam i ponieważ kiepsko mi to szło, myślałam, że może ja jakiś błąd, to również pani doktor Dziewanowska, robiąc badania do swojej sprawy, zrobiła mi taką kwerendę po dokumentach z czasu, kiedy tworzono kodeks karny z 1932 roku, gdzie obecne przepisy dotyczące zgwałcenia są praktycznie przejęte z tego, co żeśmy wymyślili w 1932 roku. Gdzie trzeba pamiętać, że w 1932 roku to nie był zły kodeks. To był bardzo nowoczesny kodeks i na tle europejskim w tamtym okresie, jak i na tle europejskim współcześnie. Natomiast jedyny argument, który tam był, dlaczego to jest przestępstwo wnioskowe, to brzmiało tak, no bo może się zdarzyć tak, że to się stanie w sytuacji, kiedy kobieta zgwałcona była pijana i może będzie jej wstyd. Prawda? Nijcie wstyd tego, że się... też ja już teraz to dorabiam. To nie jest powiedziane, że ona ma być jej wstyd, że została zgwałcona. Czy wstyd, czy się opiła? Nie. Czyli można to na jedno i na drugie, a tak naprawdę opisuje, trzeba opisać dwie możliwości i zostawić to, co oni sobie myśleli w powietrzu, bo mogli myśleć jedno i drugie. Ale to jest argument, szczerze mówiąc, stanie lekki i dość kiepski. Tak? Natomiast ten przepis, tak jak on został zbudowany, to proszę zobaczyć, że on nieźle brzmiał, ten 197, bo on brzmiał w ten sposób, że kto przemocą... Kto przemocą, tak, ale ja muszę jednak, że też do końca niestety, ale tutaj nie grzebam przy tych przepisach, bo ja mam kodeks strasznie stary, bo pewnie jest 3 miesiące temu. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania publicznego. Widzicie Państwo, piękno tego przepisu, tak się powinno tworzyć przepisy. I piękno tego przepisu polega na tym, że on jest niezwykle zwięzły i zawiera niezwykle dużo treści. Dlatego, że kto, co oznacza? Każdy. Czyli przewidujemy, że zgwałcić może kobieta i mężczyzna. Ja byłam bardzo taka zbudowana, że oni są tacy nowocześni, ale jak zaczęłam studiować to, co oni naprawdę mówili, to było na takiej zasadzie, a co? A dlaczego to tylko ma być w stosunku do mężczyzn? A niech one też odpowiadają. Czyli to nie było nowoczesne myślenie, tylko myślenie takie, ale to nie w tej banie też w razie czego. No ale nie, nie mniej. Tak? Poza tym w tym czasie... W innych kodeksach dominowało to, że to dotyczyło tylko i wyłącznie kobiet. Kobieta mogła być zgwałcona, zgwałcić mógł tylko mężczyzna. To jest zmiana. Tak? Drugie, wciąż do niedawna, czyli naprawdę do czasu tej konwencji, w większości ustaw zachodnich, macie Państwo ustawienie, które mówi tylko i wyłącznie, że kto przemocą doprowadza do stosunku seksualnego. Czyli mamy na uwadze to, że mamy sąd, który jest dość bezradny. Gwałt często się odbywa w warunkach 1:1. Ja czułam się totalnie bezradna, jak byłam w towarzystwie Gowina i Królikowskiego, bo oni mi tłumaczyli, dlaczego gwałt pojedynczy to jest dużo lepszy niż gwałt zbiorowy, bo gwałt pojedynczy to przecież tak intymnie się to odbywa. Więc doszłam w tym momencie do wniosku, że ja jednakże mam w pewnych momentach trudność dogadania się z tymi panami. Gwałt to przecież to nic takiego, to intymne zachowanie, to jest zbiorowe, to jest trudne, dlatego że ci inni mężczyźni też widzą głową kobietę. Więc ja nawet mówiłam, niekoniecznie trzeba rozbierać kobiety do gwałtu, ale oni mieli wyobrażenie na to, jak to wygląda. No więc, natomiast tutaj, czyli to nie jest coś bardzo nadzwyczajnego i teraz to, że mamy tą przemoc, to jest dość też takie zrozumiałe, bo jeżeli mówimy, że do tego gwałtu doszło, no to skąd my wiemy, że do gwałtu doszło? Jakie kryteria mają wskazywać na to, że doszło do gwałtu? No jakie kryteria? Na co będziecie patrzeć? Jak będziecie badać, czy doszło do gwałtu, czy nie? Jesteście sędziami. Przychodzi baba, mówi, jestem zgwałcony.
No to pytamy, czy ma obdukcję.
No pyta pani, czy ma obdukcję. No ma obdukcję, no. No ale jak ktoś współżyje ze swoim partnerem, to też jak zrobi obdukcję, bo co w tej, na co w tej obdukcji pani patrzy?
No, czy była pani u ginekologa?
No dobra, byłam u ginekologa i co?
No to dalej sprawdzamy, czy został dobrze pobrany materiał, w sensie, czy możemy sprawdzić DNA sprawcy.
A jeżeli to się odbywało w tym, w kondomie? Czy jak się inaczej kondom nazywa?
Prezerwatywa. Jakieś zadrapania.
A jak to jest ostry seks po prostu. Wiecie, nie jest to takie wcale proste, prawda? Czyli dlatego też ta przemoc nam pomaga, bo wtedy co będziemy szukać? No ślady, ale nie nam zadrapania, tylko chcemy, żeby ona najlepiej była utłuczona. Jak jest trup, to w ogóle jest idealna sytuacja. Wtedy mamy i nasienie, i dowody, i możemy działać z oskarżenia publicznego. Jak już tą zgwałconą zabiją, to jest najlepsza dla śledczych sytuacja, bo nie ma za dużo problemów. Znaczy, wtedy też można mówić, no poszliśmy na daleko, chciała, żebym ją przydusza, przydusiłem już za mocno. Co więcej,
sama sobie to,
tak, ale to też jest możliwe, uczciwie mówiąc. Jak Państwo popatrzycie na zasady BDSM, to dlatego tam są bardzo takie ostre reguły postępowania przy BDSM, czyli
bondage sadomaso.
Tak, czyli praktyki sadomasochistyczne są w momencie, kiedy dwoje ludzi coś robi i robi to przy przyzwoleniu wzajemnym, to nic Państwu do tego, jak już wiemy z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, choć wiemy, że to długo trwało, zanim żeśmy do takiego wniosku doszli. Czyli to nie jest do końca takie proste, ale dlatego też te bezradne sądy wymagają, żeby było nawarstwienie argumentów, które będą wskazywać na to, że rzeczywiście w tej sytuacji to nie było to, że ona wróciła do domu i nie miała się wytłumaczyć mamusi, tylko że to rzeczywiście można mówić, że mamy do czynienia ze zgwałceniem. Czyli ona się powinna w sposób typowy zachowywać. Najlepiej, żeby była jeszcze do 15 minut wcześniej dziewicą, od razu przyszła do lekarza.
I natychmiast zgłosiła na policję.
Płakała, była
i coś. I się tak. Nie myła.
No, żeby była utłuczona, bo to jest jedyne.
No, myślę, żeby nic nie zmyła z siebie.
Łatwo się o tym mówi, ale później jak musi się przestawić na te tory tego, który ma to oceniać, który ma szukać tych kryteriów, że naprawdę doszło do, no to jest ten moment, kiedy się pojawia właśnie, no zaraz. Ona była w ciemnej ulicy, a ona poszła na prywatkę, piła, przyjęła zaproszenie do domu, czyli zaczynają się mnożyć te miała krótką spódnicę, przytulała się w tańcu, czyli nadajemy tym zdarzeniom cechy, które pozwalają wyłączyć odpowiedzialność z racji na nasze stereotypowe myślenie, ale też proszę pamiętać, to jest bardzo poważny zarzut. Poważny zarzut, gdzie od co najmniej XVII wieku, ale prawdę mówiąc chyba i wcześniej, istnieje przekonanie, jest taki sędzia Hale, komentator Hale. On nie jest żadnym prawnikiem, ani takim, co by stworzył prawo, ale jego komentarze wpłynęły na sposób, w jaki prawo było odczytywane w krajach common law, czyli tych wyspiarskich, i jednocześnie przebiło się na kraje kontynentalne, gdzie się zakłada tak naprawdę, że to jest ten moment, kiedy dobrzy, uczciwi mężczyźni mogą być wrobieni przez te ohydne baby. Prawda? Czyli w gruncie rzeczy zawsze trzeba udowodnić przestępstwo, ale tutaj w tym momencie tak naprawdę osoba pokrzywdzona musi udowadniać swoją niewinność i ma bardzo niewielkie pole do popisu. Natomiast dlatego też we wszystkich tych kodeksach mamy do czynienia z tym tekstem, że to ma być przemocą i jak zajrzycie do komentarzy, to jest powiedziane tak, bo seks sam w sobie jest dobry, on jest w porządku, tylko seks z przemocą jest zły. I to jest oczywiście w jednej linijce z tym, że no wiadomo, że i tu się pojawiają, a może jeszcze nie będę tego mówiła, bo to będzie za chwilę, co się dotyczy małżonki i narzeczonej i innych, bo tu proszę zobaczyć, że kto również nie różnicuje czegoś takiego jak seks w małżeństwie, zgwałcenie w małżeństwie. W krajach rozwiniętej kultury zachodniej wyłączano możliwość odpowiedzialności za zgwałcenie małżonka i małżonki. To małżonka w ogóle nie wchodziła w grę, bo zazwyczaj to miał być mężczyzna. W 90-tych latach, jak wprowadzono karalność za zgwałcenie w małżeństwie w Norwegii, to pierwsza osoba, która była skazana, to była kobieta. Prawda? Ona, jak idą na równość, to na całego. I nam się też wydaje, że to jest niemożliwe. No, oczywiście jest to możliwe. Tutaj nie dość, że to mogła zgwałcić kobieta i mężczyzna, to na dodatek przewidywano zgwałcenie w małżeństwie. W praktyce nic takiego się nie działo. Czyli jesteśmy na poziomie teorii i to już jest ważne, że nasza mózgownica to obejmowała, że przyjmowaliśmy coś takiego do wiadomości. I teraz druga rzecz, która wskazuje na wielkość, nowoczesność tamtych rozwiązań, to jest to dodanie właśnie groźba bezprawna i podstęp. Bo jeżeli przyłożymy pani nóż, albo dziecku pani nóż, rozbiera się po razie czego, to ja tego dzieciaka pchnę, z groźbą. I wtedy trudno mówić o tym, że nie mamy do czynienia ze zgwałceniem. Jak się to uprawdopodobni, to nie ma sprawy. Groźba karalna w większości ustawowych nie występowała. Podstęp nie występował. I teraz podstęp w praktyce, kiedy mamy do czynienia z podstępem? Zeus nic nie robi, tylko daje nam przykłady podstępu. Prawda? Facet, który się przerabia w byka, złoty deszcz albo w łabędzia, to jest zwykły podstęp. Facet, który się wchodzi w ciało i zaczyna wyglądać jak mąż kobiety, z którą chce iść do łóżka, to jest podstęp. My przyjmujemy, że podstępem również jest wykorzystanie osoby śpiącej bądź osoby nieprzytomnej, bądź osoby pijanej. Ale to w teorii. W praktyce żadne z tych elementów nie przejdzie. Sprawa Assange jest o tyle bardzo ciekawa, że w Szwecji tego typu zachowania nie są zgwałcenia. To jest ta inna czynność seksualna. Więc gadanie, że on jest oskarżony o gwałt, a on odbył jeden stosunek bez prezerwatywy, i to może uchodzić za gwałt, ale nie w Szwecji, gdzie jest tylko przemoc. I jeden stosunek odbył w ten sposób, że ta dziewczyna spała i on z nią odbywał stosunek. Co w naszych warunkach opisowo jest zgwałceniem. Nie wiem, jakby to poszło w sądzie, ale w Szwecji nie. W związku z tym przypisywanie mu zgwałcenia jest strasznie cienkie. Natomiast tutaj macie Państwo to wszystko, prawda? Czyli jeszcze raz, kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza osobę do obcowania płciowego. I teraz ja mówię tylko o artykule 197 i my zwykliśmy mówić o przestępstwach zgwałcenia tylko z artykułu 197, ale cały rozdział 25 dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości. O tym za chwilę. Jest jeszcze parę innych przepisów, który mówi o wykorzystywaniu ludzi do seksu w specyficznych warunkach, albo wtedy, kiedy są to osoby niepoczytalne bądź bezradne i na tej podstawie na przykład współżycie z osobą z Downem jest przestępstwem. Rozumiecie Państwo? Bo ja nie. Ja wiem, że są różne osoby z Downem, one są zazwyczaj niezwykle rozbudzone seksualnie. Często, kiedy są starsze, mogą mieć różne wyobrażenia na różne rzeczy, ale sprawy seksualne się doskonale orientują. Naprawdę. I teraz zakładanie z góry, że osoba, która nie ma Downa, nie może do osoby, która ma Downa, odczuwać pociągu seksualnego, moim zdaniem jest potwornie dyskryminujące. Więc te pieprzenie o tym, jak ważne jest życie osób z Downem, a jednocześnie z góry przekreślanie możliwości ich jakichkolwiek relacji i zakazywanie, co?
Przepraszam.
Nie, tego to głośno. Jest moim zdaniem niezwykle uczciwe. I jak wiadomo, już teraz nie tylko kobiety, ale i osoby z Downem są wykorzystywane do tego, żeby służyć za przykrywkę pewnych ideologii. W każdym razie te wszystkie przepisy dotyczą zgwałcenia. To też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Kiedy się to mówi tym posłom, to oni się tak stukają w głowę. Tak jak proponuję, że pan wie, to poczytają. Prawda? Im to idzie też trudno, czytają wolno, ale to nie szkodzi. Natomiast w ogóle nie ma takiego połączenia komórek, że wszystkie te czyny dotyczą zgwałcenia. I teraz druga rzecz. Dlaczego to są cholera przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości? Co ma obyczajowość? Rzeczy. Bardzo dużo. Bo to jest właśnie ten moment, kiedy z powodu obyczajowości możemy powiedzieć, no przepraszam, ale no gdzie pani w tej złotej? Jak ktoś chodzi w złoty w obcasach policji, to czy sam się nie prosi?
Prowokuje.
Czy nie prowokuje?
Przy tej pogodzie.
Taka laska w takim spodzie, no co, czy nie prowokuje? Czy ona nie zaczepia? W ogóle, rozumiecie Państwo, nie ma takiego myślenia. Właśnie. Całe myślenie obyczajowości jest takie, że ja sobie pooceniałam, kurde, jak wy wyglądacie, tak? I do jakiego stopnia waszym zachowaniem wy sprawiacie, że można uznać, że jesteście do wzięcia. W ogóle nie ma w tym całym prawie, w tej całej obyczajowości takiego momentu, aż do tego 15 sierpnia 2015 roku, w którym oczywiście, że pani może być w złotych obcasach, obcisłych spodniach, mieć znacznie większy dekolt i mieć ochotę na podryw i na seks. Tyle tylko, że to pani będzie decydować, z kim ewentualnie będzie to robić, a nie na odwrót, że będzie można moim wyglądem, moimi obcasami uzasadniać to, co się mi zrobiło. Póki co co to się szczerze mówiąc nie przebiło. Ale to już jest w tym przepisie. I rzeczywiście Urszula Nowakowska, ja to zawsze podkreślam, była tą osobą, co regularnie wstawała i to mówiła, oni kompletnie nie rozumieli, co robią. Pod tym względem niewiele się zmieniło. Ale jak Państwo zrozumiecie, to już będzie dużo. Bo teraz proszę zobaczyć, co się zmieniło. Zmieniło się to, że te przepisy nam mówią, mamy zrobić tak, aby strony podejmą konieczne działania ustawodawcze lub inne, mające na celu zagwarantowanie, że następujące umyślne działania podlegają odpowiedzialności karnej. Wykonywanie penetracji waginalnej, analnej lub oralnej o charakterze seksualnym drugiej osoby, jakąkolwiek częścią ciała lub jakimkolwiek przedmiotem, czy to nie musi być penis, prawda? To nie musi być palec. Bierzemy pod uwagę, że czasami to jest niestety utłuczona butelka, patyk, łyżka od chochli i inne rzeczy. Bez zgody tej osoby. Jak to się różni od tego, co jest tutaj, kiedy mamy mówione, że kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego? No, czy różni się to w sposób zasadniczy?
Tutaj nie za wiele jest o konsensualności. Tam jest, tu są przemocowe rzeczy, a tutaj jest bardziej podkreślona konsensualność stosunku.
I zobaczymy zaraz, to wcale nie jest takie proste, prawda? Bo pierwsza sprawa to jest emisja przeciwko Bułgarii, która się pokazuje i w Europejskim Trybunale Praw Człowieka pojawia się po raz pierwszy to sformułowanie autonomia seksualna. Tutaj mówimy, że to są przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Macie Państwo wszystko, co możecie zrobić, to powiedzieć nie. I często na tych wszystkich protestancjach kobiety dalej popełniają ten błąd i chodzą z plakatami pod tytułem nie znaczy nie. A zapomnijcie o nie znaczy nie. To już nie są czasy nie znaczy nie. Teraz to są czasy tak znaczy tak. Sprawa MC przeciwko Bułgarii wygląda tak, że młoda dziewczyna wraca z dyskoteki z kolegą swojego brata, tam są jeszcze dwaj inni chłopcy, zamiast pojechać odwieźć ją do domu, zjeżdżają nad jeziorko, gdzie wszyscy trzej ją gwałcą. Ona jest sparaliżowana, zestresowana, boi się. To jest po sprawie, gdzie ona jest w spodniach, w dżinsach, gdzie sędzia włoski orzekł, że kobiety w dżinsach zgwałcić nie można, bo te dżinsy są tak obcisłe, że nie można ściągnąć, jeśli ona sama tego nie chce. Później ona cały czas jest lipiąca, przerażona, ale ani nie stawia oporu, ani za dużo nie wrzeszczy, wiozą ją jeszcze gdzieś, jeszcze raz ją gwałcą. I później wszystkie sądy w tej Bułgarii w ramach totalnej bezradności, myślę, że inaczej nie wyglądałaby inaczej ta bezradność również w Polsce, dochodzą do wniosku, że zgwałcenia nie było. Nie było ani przemocy, ani gruźb, ani podstępu. No, wprawdzie mieli ją zawieźć do domu, a nie nad rzeczkę. I podstępu, szczerze mówiąc, też nie ma w ustawodawstwie bułgarskim, ale myślę, że nasze przepisy z tym podstępem też nie byłyby tak zinterpretowane. I sprawa dochodzi dopiero do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i to już jest jakieś 10 lat po tym, jeśli nie więcej, kiedy profesor Stefan Schulhofer napisał książkę Unwanted Sex. Niechciany seks, gdzie tą teorię autonomii seksualnej opracował, opisał, napisał, co to jest, jakie elementy musi spełniać autonomia seksualna. Autonomia seksualna musi spełniać takie warunki, że to jest wewnętrzna możliwość czynienia, co się chce, czyli by czynić dojrzałe, racjonalne wybory, zewnętrzna wolność od nacisków i ograniczeń, nietykalność fizyczna. Ja zaraz przejdę do tej wewnętrznej możliwości, do autonomii seksualnej, ale to jest też pierwszy moment, kiedy w sądzie Europejski Trybunał Praw Człowieka zadał zapytanie, przepraszam, a w którym momencie i na którym etapie ona powiedziała tak? Ona zadała się, że na żadnym momencie ona nie mówiła tak. I to jest to przejście od nie znaczy nie, to tak znaczy tak. Czyli Urszula Nowakowska ma absolutnie rację, twierdzą, że to, co mamy w tym 197, to jest zapóźnione, niezgodne z konwencją, i coś, co powinno się podnieść. Urszula Nowakowska również cały czas mi mówi, że gdzieś taki przepis już wcześniej był w przepisach polskich. Ale teraz nie poszła. Ja tego nigdy nie znalazłam. I szłam po ścieżkach, na których ona mi wskazywała, ale dalej nie znalazłam. Więc może jak dojdzie do rozmowy, to powie. Natomiast autonomia seksualna Ula, ty mówiła, że gdzieś wcześniej to takie coś było już w Polsce.
Tak. Miałam ci to nawet przesłać. Przepraszam, zapomniałam. W 1927 roku w kodeksie karnym, który obowiązywał.
Ale jaki? Austriacki? Rosyjski?
Nie, czy austriacki? Nie pamiętam, no właśnie, ale ja mam ten kodeks, więc ci pokażę.
Dobra, bo
ja naprawdę przez te wszystkie rzeczy przewertowałam. No i najwyraźniej źle szukałam.
Mówię, kto bez zgody niewiasty dopuszcza się obcowania płciowego?
No to by znaczyło o tym, że mieliśmy to już wcześniej, ale na tyle to jest znane tylko u nich.
No nie tylko mnie, no jeszcze nie są tego kodeksu.
Ale którzy już chyba nie żyją.
Nigdzie w orzecznictwie i nigdzie w artykułach tego elementu się nie podnosiło. Stąd też być może to naprawdę tak jest, bo to o czym my mówimy w tej chwili, to jest naprawdę coś, co już od 30 lat jest debatowane w amerykańskiej literaturze prawniczej. Nie tak niemieckiej. I w polskich na takiej zasadzie, że się w sposób mętny, kiepski, doktrynalnie żałosny wyciąga jakieś tam teorie z tyłka, szczerze mówiąc, niemieckiego prawa i później dochodzi się do wniosku, że autonomia nie... Aha, i się przerzuca, bo autonomia seksualna, zobaczcie Państwo, co robią. Autonomia seksualna mówi tak, mówi Pan, Pani, że nie było zgwałcenia. To proszę powiedzieć, czym się wyrażało? Czym się wyraziło tak? To, że pani ma złote buty, no sprawę pani. To nie jest argument. To, że ma krótką spódnicę, to, że piła alkohol, gdzie jest tak? Czyli te wszystkie argumenty, winda, ciemna uliczka, zabawa, przyjęła zaproszenie do domu, odpada. No, ja przyjmuję zaproszenie do domu, przy czym oczywiście ci, którzy są ośmieszni, no to trzeba teraz podpisać umowę, tak, przed każdym puknięciem, że wyrażamy zgodę na stosunek seksualny. Nie, bo ja wprawdzie mówię o entuzjastycznej zgodzie. Tutaj się mówi, zaraz powiem o jakiej zgodzie, bo tam trochę inaczej to ustawiłam. Tu się mówi o faktycznej zgodzie. Czyli dla mnie jednakże to zgoda entuzjastyczna jest dużo bardziej potrzebna. Oczywiście nie musimy podpisywać zgody. Oczywiście nie musimy nawet mówić sobie tak. Natomiast swoim zachowaniem, które musi być odczytywane równo przez jedną i przez drugą stronę, dajemy zgodę na to, żeby odbyć stosunek. Czyli to nie może być jak, no już dobra, no niech będzie, prawda? To nie jest zgoda. Ona nie jest faktyczna i nie jest entuzjastyczna. No dobrze, jak muszę dać dowód tej miłości, to niech będzie. No dobrze, zapisamy. To też pokazuje, że propozycja pana, który mówi, że zapiszemy umowie małżeńskiej, że żonę można 3 razy tygodniowo, minimum, prawda? No to jest właśnie to, nie da rady. I to, że my tego nie potrafimy odczytać, to się oczywiście bierze teraz i z innych rzeczy. Ja nie chcę Państwa zanudzić, natomiast króciutko tylko bym pokazała, jak to jest powiązane z innymi przepisami. Jeżeli mówimy o wewnętrznej możliwości, by czynić odpowiedzialne, dojrzałe, racjonalne wybory. Czyli mówimy o sytuacji, w której ja naprawdę wiem, czego ja chcę. Ja naprawdę wiem, że ja mam ochotę na ten seks. I że ja mam ochotę na ten seks z tym człowiekiem. Prawda? Co się musi takiego stać? I proszę mi nie mówić o miłości i o małżeństwie. Bo jeśli dla kogoś to jest potrzebne, to dobrze. Ale proszę mi o tym nie mówić z tego względu, że to prawnie nie jest relevantne. A dlaczego ja wiem, że to prawnie nie jest relevantne? Ano dlatego, że mam artykuł 200 kodeksu karnego, który mówi, że kto współżyje z dzieckiem poniżej 15 roku życia, popełnia przestępstwo. To oznacza, że jeżeli współżyje z dzieckiem 15-letnim, które już ma 15 lat, to nie popełnia przestępstwa. A dziecko 15-letnie nie może wyjść za mąż. Czyli w tym sensie Państwa teksty o małżeństwie nie są dobre. Prawda? Czyli w 15 roku życia władza ma obowiązek zagwarantować chłopczykowi i dziewczynce, że będzie mógł czynić, będzie miał wewnętrzną możliwość do czynienia odpowiedzialnych, dojrzałych, racjonalnych wyborów. Z tego, co pokazuje Zbigniew Izdebski w swoich badaniach, wiek inicjacji seksualnej im jest późniejszy w ramach nastoletniości, tym lepiej, tym zdrowiej. Tym jest to dojrzalsze, tym mniej groźne, jeśli chodzi o rany i psychiczne, i fizyczne. Natomiast, aby to było możliwe, trzeba, żeby człowiek miał orientację i umiejętność właśnie powiedzieć, że nie musi dawać dowodów miłości, nie musi się podporządkowywać grupie. W 15 roku życia chcemy być tacy jak inni. Chcemy być akceptowani nie tak bardzo przez mamusię i tatusię, a przede wszystkim przez grupę koleżeńską. Czyli trzeba oddziałać na całą grupę i dać jej świadomość, że zabawa w butelkę to jest niekoniecznie ten element, który potwierdza, czy jesteśmy fajni, czy nie. Czyli to jest, i to niekoniecznie jest też tylko i wyłącznie nauka, edukacja seksualna, czy tam wychowanie do życia w rodzinie, czy jak to nazwiecie. To jest prawdopodobnie dobrze przygotowana wiedza z zakresu logiki i filozofii, gdzie możemy sobie odpowiedzieć, kim jesteśmy, jak sobie radzić z problemami, plus mamy do kogo się udać i zapytać o te problemy i możemy nazywać rzeczy po imieniu i mówić o trudnych sprawach otwartym tekstem. To jest coś, co spoczywa na władzy od 1993 roku w ustawie o planowaniu rodziny. Czego tam jeszcze? Planowanie rodziny. Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W tej ustawie ustawodawca stwierdza, ustawodawca przyznaje, że on jako ustawodawca przyznaje, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska i życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela. Najpierw państwa, czyli władzy. I w związku z tym władza uznaje prawo każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci oraz prawo dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających korzystanie z tego prawa. Czyli rzecz się też nie ogranicza do środków antykoncepcyjnych i porady, jakie są pozycje seksualne, tylko rzecz się właśnie sprowadza do tego, że trzeba dać gwarancję, zaczęłam mówić o Izdebskim i nie skończyłam. Pokazuje, że to jest coraz wcześniej, ale jednocześnie jak się pyta dzieci, to ani chłopcy nie są tacy znowu chętni, żeby 24 godziny na dobę posuwać, ale mają pojone takie poczucie, że to jest kryterium ich męskości. Gotowość na to, żeby zarywać te laski, prawda? Czy jak się to tam teraz nazywa. A z drugiej strony te dziewczynki, które też wcale nie mają na to ochoty, ale mają przekonanie, że to jest kryterium powodzenia w grupie, pozycji w grupie, hierarchii, no i dostępu do bardziej atrakcyjnych chłopców w grupie. Kreszona, koszmar, naprawdę. I teraz wewnętrzna możliwość czynienia wyborów, czyli to, co jest, wydawałoby się przy prawie karnym, jako przy przestępstwie, które dotyczy zgwałcenia, tak naprawdę przenosi się na całą sferę polityki społecznej, edukacyjnej, która jest w kraju. Bo to jest wewnętrzna możliwość. Ja nie wiem, czy Panie wiecie, kim Panie jesteście. To jest ciężka robota. Ja gdzieś tak w 50 roku życia zaczęłam kumać z lęka, ale też przez to, że za dużo dobrej edukacji wcześniej nie miałam tak naprawdę. Czyli to jest ta autonomia, wymaga tego, żebyśmy byli wewnętrznie zbudowani i stali na twardym gruncie. I teraz do tego dopiero musi to być odpowiedzialne, dojrzałe, racjonalne wybory. Więc gdzieś w tym elemencie jest antykoncepcja, która ma być nowoczesna, a nie tania, prawda? Która rzeczywiście może rozwalać hormonalnie organizmy. I to może być, tak naprawdę nie ma żadnych przeszkód, żeby również pracować nad antykoncepcją dla mężczyzn, prawda? Tylko że dlaczego się tego nie robi? Że mężczyznom nie chce łykać pigułek. Naprawdę. Więc przerzucone to wszystko jest na kobiety, a
poza tym sprawa ciąży to jest problem kobiet.
No tak, ale mężczyźni, to znaczy podwiązywanie tych...
Fazektomia,
ale tak odwracalna, bo jest taka, która jest nieodwracalna i odwracalna i to też się bardzo ciekawie rozgrywa, bo raptem tego, żeśmy zakazywali, mówili, że to jest niedopuszczalne, w tej chwili nie zmienili przepisu, zmieniliśmy jego interpretację. Że chcącemu nie dzieje się krzywda, więc jeżeli ktoś to robi na własne życzenie, to nie uznajemy, że to jest przestępstwo. Powoli to zaczyna być. A to jest wewnętrzna możliwość. Więc proszę zobaczyć, wewnętrzna możliwość, to jest jeszcze trzeci przepis z ustawy o zawodzie lekarza i pielęgniarki, gdzie Posuwać dziecko można od 15 roku życia. Przepraszam za wulgaryzm, ale robię to zupełnie celowo. Bo skoro dopiero od 18 roku życia pozwalamy, żeby to samo dziecko, kiedy przestaje być dzieckiem, dopiero mogło zadbać o swoje zdrowie, idąc do lekarza i uzyskując stosowne środki, to to jest posuwanie. To jest od 15 do 18 roku w bardzo wrażliwym okresie pozostawianie dzieci bez opieki chłopców i dziewczynek. Dla dziewczynek jest to znacznie bardziej dramatyczne, ale również dla chłopców jest to dramatyczne, jeżeli chodzi o choroby, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych wszystkich urologicznych spraw. Oni też mogą nie wiedzieć i też mogą mieć z tym duże problemy zdrowotne w związku z przenoszeniem chorób tak samo. Czyli to jest, tu widać, do jakiego stopnia tak naprawdę władza lekceważy podmiotowość, a przy okazji zdrowie swoich obywateli i się nie wywiązuje do jasnej cholery z tego, co wzięło na siebie. Naprawdę. Więc w tym całym akcie, w tych całych działaniach, które teraz podejmujemy, moim zdaniem najważniejsze jest uświadomić sobie, że nie jest prawdą, że ten projekt Ordo Iuris przepadł do kosza. Ten projekt obowiązuje de facto. Na co dzień to się stosuje. Na co dzień gdzieś mamy wasze zdrowie i życie. Gdzieś. I oczywiście no, z konsekwencjami dużo większymi dla kobiet, ale chłopców też olewamy. Czyli to, co trzeba zrobić, to doprowadzić do tego, że to, co jest w tej preambule, będzie funkcjonowało w życiu. To jest zobowiązanie władzy do respektowania praw reprodukcyjnych. Słowa uznając prawo każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci. To jest innymi słowy przyznanie, że respektujemy prawa reprodukcyjne. Nie podoba się Państwu słowo prawa reprodukcyjne? Użyjcie tego, ale to jest to samo. To jest jedno i to samo. Pani pokazuje komuś, jak ma wejść, czy zewnętrzna wolność od nacisków i ograniczeń. To jest wszelkie te akcje, które mamy na co dzień, które zwracają uwagę na to, żeby unikać zgwałcenia. I teraz proszę zobaczyć znów, co się dzieje. Wejdźcie na stronę policji. Nie udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której policja to zniosła. Oni to tylko wrzucili w starsze lata, ale tam jest powiedziane: pamiętaj, jak wychodzisz z domu. Zawiadom, gdzie idziesz i o której będziesz wracała. To pozwoli twoim najbliższym zorientować się, że coś jest nie tak. Nie wsiadaj do windy. Nie wsiadaj do samochodów. Nie chodź ciemnymi ulicami. Noś ze sobą lampę. Noś ze sobą wielki plecak i powiedz, z jednej strony
walizkę
uwalona w domu, gdzie niewiele może liczyć na pomoc, a z drugiej strony ją świetnie wymiatamy z ulic. I nasze akcje, i naprawdę wiele akcji z Urszulą Nowogrodzką do policji pod tytułem Przemanów. Zróbmy to inaczej. Powiedzmy jak, po pierwsze nie grąć. Po drugie, jeśli jesteś groźny, nie wychodź sam z domu. Po trzecie, noś przy sobie gwizdek i informuj. Nie wsiadaj do domu. Nie wchodź w ciemno. Co się pan śmieje? Ja mnie to całkiem poważnie. Czyli pokażmy, gdzie jest przyczyna. Gdzieś trzeba oczywiście znaleźć miejsce na to, żeby powiedzieć, to nie jest tylko tak, że gwałcone są kobiety. Kobiety gwałcą znacznie rzadziej. Naprawdę jest to margines. Ja myślę, że jeśli chodzi o gwałty na dzieciach, tu będzie więcej kobiet. I to jest ciemna liczba, bo żeśmy się do tego nie dogrzebali. I dobrze byłoby nie robić tego w atmosferze sensacji, tylko jednak w atmosferze pochylenia się nad problemem. I do pewnego stopnia robi to pani profesor z Poznania. Zapomniałam tych nazwiska. Bajzer. Ona się zajmuje pedofilami, zajmuje się również przestępczością seksualną kobiet. Kobiety często w gangach stoją na czatach, pomagają, podtrzymują. Jedne dziewczyny, drugie dziewczyny gwałcą i to też się zdarza. Natomiast gwałty na mężczyznach, najczęściej dokonywane przez samych mężczyzn, nie są niczym rzadkim. To jest co któreś tam z kolei i w takich miejscach, no pani mi powie, że teraz w więzieniach tego jest mniej i pewnie jest tego mniej, ale bym tego nie wykluczała, że to jest. Nie wykluczałabym miejsc takich jak wszystkie domy dziecka, wszystkie domy poprawcze, wszystkie miejsca prowadzone przez siostry zakonne i przez księży, wszystkie, jak jeden mąż, które nie mają pełnej transparencji codziennego nadzoru, gdzie ci ludzie mogą wychodzić i mieć świadomość, że im uwierzą. Statki, koszary, no tak, tego typu zbiorowiska to są miejsca, gdzie do takich zachowań dochodzi. I gdzie mężczyźni na mężczyznach również dokonują gwałtów, o czym my nie mówimy. I teraz mężczyźni mają podwójną traumę w przyznaniu się, kurde, w zgłoszeniu zgwałcenia, Dlatego, że w kulturze zgwałcenie dotyczy kobiety. To jest poniżające, ale być potraktowanym jak kobieta, to jest dla mężczyzny dopiero poniżenie już takiego drugiego stopnia i mnie to walnęło dwa razy. Raz u Gibichara w takiej książce Wstyd, Zbrodnia i Wstyd, to chyba tak to się nazywa, gdzie jest właśnie wypowiedź więźnia, że nie jest takim, że to nie jest problemem bycie zgwałconym. Problemem jest to, że przez fakt zgwałcenia zostaje się sprowadzonym do roli kobiety, a nie ma nic bardziej utrwalającego niż być w roli kobiety. To jest jedno. I to jest więzień amerykański, ale ja nie myślę, że to się różni od tego, co się dzieje w innych miejscach, a na pewno nie w takich miejscach jak Polska, bo cała akcja jawna, groźna, nastawiona na ośmieszanie, poniżanie osób homoseksualnych jest właśnie na tym oparta. Społeczeństwo hierarchiczne, społeczeństwo nastawione na dominację, na podporządkowanie, na niezgodę na równość, musi uderzać w osoby homoseksualne, bo one zagrażają niewypowiedzianemu, a obecnemu założeniu podporządkowaniu. Facet ma dominować nad kobietą. Sytuacja, w której facet jest facetem, to kto tu nad kim dominuje, podobnie jak sytuacja, w której kobieta jest kobietą. Prawda? I to jest rzecz, która jest charakterystyczna dla społeczeństw totalitarnych. Nie przez przypadek to jest Rosja, nie przez przypadek to jest Iran, nie przez przypadek to jest Polska dzisiaj. Znaczy nie było za bardzo inaczej wczoraj, ale to, co się dzieje dzisiaj z takimi aktami bardzo jawnymi, bardzo niebezpiecznymi i to, że w trójkę w tych państwach jesteśmy Rosja, Polska i Iran, która są w ONZ-cie, w trójce, która się sprzeciwiła specjalnej rezolucji, która miała na celu zdekryminalizowanie w 74 państwach zachowania homoseksualne są przestępstwem, prawda? To też o czymś świadczy, więc i to nie jest, szczerze mówiąc, dobry kierunek. Natomiast i oczywiście też nie można wykluczyć tego, że mamy do czynienia z gwałtami homoseksualnymi zarówno w parach, które są męskie, jak i w parach, które są żeńskie. I znów brak wiedzy o tym bierze się z tego, że te osoby są w grupie bardzo dyskryminowanej i na tyle odsuniętej z perspektywy widzenia, że ofiary, które tam są, są jeszcze bardziej, że tak powiem, uciskane. I to jest zewnętrzna wolność od nacisków i ograniczeń. To nie tylko chodzi o sytuację w związku, ale chodzi właśnie o pewne stworzenie kultury. Więc stworzenie kultury społecznej, publicznej, gdzie brak jest, bo może to być prawda, ale ja nie zauważyłam ani jednej akcji skierowanej do mężczyzn, ewentualnie do wszystkich. Po pierwsze, nie kończ. Było coś takiego? Nie było. Czyli w momencie, kiedy mamy do czynienia ze zgwałceniem, wyszukiwanie, jak ona się do tego przyczyniła, kiedy na tym rzecz polega, że zgwałcenie na tym polega, że się do tego nie przyczyniamy. Prawda? I że zgwałcenie na tym polega, że gro ludzi robi maksymalną ilość starań na co dzień, żeby nas nie okradli, żeby na nas nie napadli, żeby nas nie zgwałcili. I właśnie polega to na tym, że nie jesteście Państwo w stanie wejść w głowę drugiego człowieka i przewidzieć, co on zrobi. I teraz społeczeństwo, w którym będziemy coraz bardziej się doszukiwali, że tu dookoła są jednakże inne ssaki, które mogą mi zagrozić, to jest początek rozpadu społeczeństwa. Czyli brak zaufania, brak możliwości nawet postawienia wyraźnie takiego problemu. To jest złe, tego nie wolno robić i raczej pokaż mi, gdzie była zgoda. Prawdę mówiąc, nie ogranicza się tylko do zgwałcenia, tylko jest dużo szerszym problemem. Ja już za chwilę skończę. Fizyczna nietykalność osoby, no to jest już to, co żeśmy mówili. Tutaj nic się nie zmienia, prawda? Poza BDS-em, gdzie ktoś mi może mówić, tak, ona tego chciała. No i to faktycznie dalej, jeżeli będziemy mieli to uzasadnić, pokazać, jakie kryteria o tym decydowały, to może być trudniej. I przeciwnicy przyjęcia wymaganego, obowiązującego 15 sierpnia 2015 rozwiązania, które wymaga przejścia od teorii wolności seksualnej na autonomię seksualną, czyli nie badania, gdzie ona mówiła nie, tylko badania, przepraszam, ale co wskazywało na zgodę, co wskazywało na tak, prawda? Mówią, że to doprowadzi do tego, że wszyscy mężczyźni raptem wylądują w więzieniu. No to ja się zgodzę z tym, że wymaga to pewnej informacji. Rzeczywiście wiedza, którą tutaj mamy, nie powinna być dana do grupy, tylko powinna być ogólnie społecznie znana. i że ogólnie społecznie powinno być znane, że władza daje ciało i się nie wywiązuje z tego, co powinno robić. I oczywiście o wiele łatwiej jest rządzić przygłupami, szczerze mówiąc, którzy nie mają świadomości tego, kim są, czego chcą, na czym im zależy, nie potrafią myśleć krytycznie, niż z ludźmi, którzy jednak są tego nauczeni. Ale my powinniśmy przynajmniej obowiązek póki co, ta władza ma właśnie tego. Czyli nie gadanie o aborcji, tylko gadanie o tym, na czym polega to przestrzeganie praw reprodukcyjnych. Że dużą miarą przestrzegania praw reprodukcyjnych to jest zrozumienie, że dopóki nie ma tak, to nie ma zgody. A tak wynika z wewnętrznej możliwości wiedzy, kim ja jestem i czego ja chcę. To jest bardzo ważne przy młodych ludziach, żeby na przykład oni wiedzieli, że mogą powiedzieć nie i nie tracą to, że są męły. A ona, jak straci chłopaka na tę samą dziewczynę, to trudno, ale to znaczy, że ani ten chłopak, ani ta dziewczyna nie są tego warci, ale że mogą też powiedzieć nie, prawda? I że może też, znaczy, że może powiedzieć nie, ale że może też powiedzieć tak. I nie jest z tego powodu dziwką, kurwą czy kimś jeszcze, tylko po prostu wie, co robi. I rzecz jasna, wszelkie gadanie o świętym związku małżeńskim musi być włożone między papiery, bo skoro pozwalono od 15 roku życia, to możemy pracować z dziećmi. Chcecie ich straszyć grzechem, piekłem? To głupie, ale proszę bardzo, możecie sobie ich porobić. Natomiast to musi być skuteczne. Nawet wtedy to musi być w ostateczności decyzja tego człowieka. Czyli nie można powiedzieć, że ponieważ to jest grzech, to nie będziesz miała dostępu do środków antykoncepcyjnych. Że ponieważ to jest grzech, to nie będziesz miała dostępu do wiedzy. Że ponieważ to jest grzech, to nie będziesz mogła w sposób świadomy wyjść i mieć inne rozrywki niż tylko ta jedna grupa koleżeńska. Czyli tutaj też musimy zobaczyć, że to nie ogranicza się do wiedzy i do tego, co się dzieje w szkole, ale też do infrastruktury, która panuje społecznie. Prawda? Ja zaczęłam mówić o ludziach z Downem, bo denerwuje mnie gadanie o dzieciach ciągle z Downem. Ci ludzie mają w pewnym momencie 18 lat. To nie jest prawdą, że umierają do 30. Dzisiejsza medycyna sprawia, że ludzie z Downem żyją do 50, 60 i mają mniej więcej taki sam span życiowy jak my. I naprawdę na świecie osiągają bardzo dużo. Czy wszystkie Downy mogą? Nie, nie wszystkie. Natomiast u nas nie mogą żadne, ponieważ my w ogóle nie spodziewaliśmy się, żeby one miały taką szansę. Przepraszam, bo jednak to miało być o zwróceniu. I ja powiem tak, ja na tym skończę, bo za dużo gadam, ale to jest wstęp, bo później można byłoby pokazać, czym jest zgwałcenie na gruncie przestępstw międzynarodowych. Czyli czym jest zgwałcenie w Rwandzie, czym jest zgwałcenie w Meksyku i to są zupełnie inne zachowania. Bo to jest to, co żeśmy dostrzegli, co dawniej było oczywiste, że jeżeli się wybija mężczyzn, to po to, żeby kogoś osłabić i poniżyć. Natomiast w całym czasie gwałcono kobiety i w ten sposób się na to nie patrzono. Dzisiaj to już wiemy i teraz kwestia tego, czy autonomia seksualna również obowiązuje wtedy, kiedy to jest na przykład Rwanda, prawda? Czyli kiedy człowiek w ogóle jest w sytuacji opresji, nie ma wyboru. To jest bardzo ciekawy temat, ale pewnie powinnam go sobie dawać. Jest jeszcze jeden moment, to jest miasteczko Ciudad Juárez, granica z Meksykiem, gdzie wcale nie najwięcej tych kobiet mordowano, ale gdzie najlepiej zbadano ten projekt. Gdzie tak naprawdę widzimy, jak bardzo trzeba pozwolić sobie na to, żeby uprzedmiotowić kobiety. Tam te kobiety są porywane, gwałcone i zabijane. Ale nie dla gwałtu i zabijania, tylko dla interesów grupy, która w to wchodzi. Czyli my, jak tu jesteśmy, musimy wspólnie dokonać na tym przedmiocie tego gwałtu i tego zabójstwa, żeby herszt tej bandy, ale i my nawzajem, żebyśmy mieli pewność, że jesteśmy w tym razem umoczeni i że nikt nam nie podskoczy i się nie wyłamie. Czyli to, co dawniej w jacuzzi robili uczciwie, bo sobie palec obcinali, tam krwią sobie robili bydę i u Indian przysięgę krwi, już teraz nie wystarczy. Ale to, że można kobiety w ten sposób traktować i tak gwałt używać, to jest też niestety bardzo przykry, ale też i charakterystyczny przypadek pokazujący trochę szerzej, jak wygląda status równości ludzi ze względu na płeć. I już zupełnie na zakończenie, to powiem, że jeszcze inna tematyka, która powinna być podjęta, to jest właśnie tego, czym jest ta różnica pomiędzy kulturową płcią a płcią w bo jak się temu bliżej przyjrzeć, to się okazuje, że również płeć jest niezwykle zgenderowana, czyli też kulturowo ujęta. To, że dzielimy tylko ludzi na kobiety i mężczyzn, to chyba jest, znaczy to jest kulturowe, to jest normatywne, to jest prawne, ale to nie jest realne. Ludzie się tak nie dzielą. Ale czy są w tej chwili, pani patrzy, co na to wygaduje? Są już w tej chwili ustawodawstwa od Australii, przez Nową Zelandię, przez Japonię, przez Indie, przez Anglię, gdzie po prostu tą trzecią płeć oni uwzględnili. I tu są różne rodzaje interpłciowości i bardzo różne przypadki. Ale mi się wydaje, że to jest genialny moment do tego, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to, jak jest to te przestępstwo zgwałcenia uregulowane w kodeksie, to ono jest pośrednio właśnie związane z tym, do jakiego stopnia nierówność ze względu na płeć, ta dychotomia płci, która została przyjęta w ustawodawstwie, funkcjonuje. No dobra, ja już tu na razie skończę i oddam Państwu głos. Bo... Ale to zaznaczam, to jest 5% tego, co to powinnam była powiedzieć.
Jakieś komentarze, pytania?
Nie ma żadnych? Nie, no to co jest? Co dalej robimy po tej żyła, co się wydarzyło po tym czarnym marszu? Co dalej robimy, pani profesor?
Dziękuję.
Bo dużo jest oczekiwań.
9 października jest hasło takie, że nie idziemy do kościoła. Raz w tym tygodniu po prostu nie idziemy do kościoła. I jest to akcja przeciwko księżom. Nie jest to akcja przeciwko religii, ale jest to akcja przeciwko, bo to jest kolejna rzecz. I to dzisiaj do mnie zadzwoniła koleżanka, ja tego nie słucham, ja dopiero potem jak ona mi o tym powiedziała, to przeczytałam. Jeden wielki tekst, głupstw, ale przeciwko między innymi wypowiedziom Hozera, który stwierdził, że, znaczy użył tego sformułowania prawdziwego gwałtu i nieprawdziwego gwałtu, że dzieci, jak się rodzą dzieci, to nie jest to gwałt, bo jakby to był gwałt, to kobieta wtedy nie ale uczciwie mówiąc, to jest coś, co funkcjonowało...
A to jest lekarz przecież.
Tak, to jest lekarz, ale co to... No to lekarz lekarzem nie lubimy. No, on nie jest lekarzem, bo prawdopodobnie... No tak, ale on
nie próbuje zawodu. Ale można się przez studia każde prześlizgnąć.
Ja go akurat bardzo dobrze znam, bo współpracowaliśmy zawodowo. On leczył Tutsi, Hutu, składał ręce. Naprawdę Hozer to jest pod względem medycznym wykształcony, już pomijając wszystko. I na przykład
mówił, że mnie tu kurczę.
Tak, ale też tam gdzieś to opisywano.
On został nogę i wyjechał z tego.
Natomiast to, ta jego wypowiedź, bo ja ją czytałam, potem powtarzały wielokrotnie media, no ja nie mogłam uwierzyć, że on w ogóle coś takiego powiedział.
Ale to jest jedna rzecz, którą się robi. Teraz druga rzecz, którą trzeba zrobić, to co właśnie pani powiedziała do cholery, tylko nie wiem, czy ustalono datę, bo pani była tą osobą, która genialnie zauważyła,
że apteki,
pomysł był taki, żeby pójść i sprawdzić, w których aptekach sprzedają środki antykoncepcyjne. To trzeba zrobić masowo, jednego dnia.
Ale to jakieś hasło ma
musi być kongres. Tak. Musi być hasło, którego dnia, nie może być, to raz na tydzień sobie tak zrobię. Hasło pod tytułem oni mają miesiącznicę, kobiety mają miesiączki, jest genialne. Czyli z miesiączki raz na miesiąc, tym bardziej, że się nic nie zmieniło. Ale druga akcja powinna być właśnie taka. Pójść do aptek i spytać, czy są środki antykoncepcyjne. Tam, gdzie nie ma środków antykoncepcyjnych, banujemy te apteki. Koniec. I zwłaszcza, jeżeli to jest taka, że są chain, że mają dużą ilość. Zobaczymy, co to da, ale myślę, że to powinno zadziałać. Poza tym to, co jest potrzebne, co mnie jest potrzebne, to, żeby przestać gadać o aborcji. Ja nie mogę słuchać o aborcji, bo to nie jest o aborcji. Bo proszę zobaczyć, że to, co się dzieje, ta ustawa o planowaniu rodziny respektuje prawa reprodukcyjne, które w rzeczywistości nie są respektowane. I tu się nie zgadzam z panem byłym prezydentem Kwaśniewskim, który mówił, nie można było inaczej, trzeba było w ten sposób. Ja sobie myślę tak, dobra, za głupia jestem na to wszystko. Może ja nie mam racji. Może rzeczywiście tak trzeba było. Może racje polityczne były ważne. Ale jeśli tak, to nie było ani jednego sprzeciwu i ani jednego problemu, żeby wypełnić te zapisy w sposób godny i uwzględniający interesy kobiet. Nie robicie tego, bo kobiety sobie na to pozwoliły. To jest kolejna rzecz. Przestańmy narzekać. Jak widać, jest siła w tym narodzie. I to nie są tylko kobiety, to są również mężczyźni. I to nie jest tylko interes kobiet, to jest również interes mężczyzn. Przecież facet, któremu partnerka roni dziecko, na które oni czekają, jest tak samo nieszczęśliwy jak ta kobieta. Znaczy ona za to jeszcze płaci zdrowiem dodatkowo, ale on też psychicznie może za to płacić zdrowiem. Więc kolejna rzecz, o którą bardzo trzeba zadbać, to żadnych wojenek z mężczyznami, bo to nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, że ma być sprawdzony, gdzie jest dostęp do informacji pełnej, nieideologicznej. Ludzie chcą mieć informację, która odnosi się do wartości chrześcijańskich, bądź do wartości buddyjskich, bądź do wartości islamskich, bądź do wartości innego wyznania, którego w tej chwili nie wymienię. Proszę bardzo, niech mają. Natomiast państwo jest zobowiązane dać rzetelną wiedzę konkretną, która z tego płynie. Czyli informacja, edukacja, poradnictwa. Często trzeba będzie zrobić to samemu, bo tego nie będzie. A to naprawdę jesteśmy w XXI wieku, gdzie świadome zachodzenie w ciąży to jest podstawowa sprawa. Następna rzecz, trzeba chyba postawić sprawę jasno. Ci facet, który jest matematykiem i chrzani coś o 1000 aborcji i o tym, że on to robi po to, żeby ratować te 500 kobiet, bo połowa to kobiety, no on jest chyba wzięty z Księżyca, bo to nie jest kraj wyjątkowych abstynentów seksualnych, prawda? A jednak to jest kraj, w którym się rodzi najmniej dzieci. No chyba nas przebija tylko Rumunia w dalszym ciągu po znanych skutkach. Czyli trzeba wyraźnie powiedzieć, są tysiące aborcji, których nie powinno być. Bo gdyby były te wszystkie czynniki, czyli trzeba doprowadzić do tego, żeby ta cholerna aborcja mogła być rzeczywiście rzadka. Następna rzecz, i nie wiem jak to zrobić, to jest to, że ta ustawa likwiduje badania prenatalne, ale one i dzisiaj są zlikwidowane. Ja mam kobiety w ciąży, młode, które się boją chodzić do ginekologów, które jeżdżą gdzieś tam do zupełnie innych miast, żeby mieć pewność, że ginekolog powie prawdę. Czyli to, co trzeba zrobić, to mieć listę ginekologów, którzy pod hasłem sumienie nie to, że nie robią aborcji, ale nie kierują na badania prenatalne, nie informują o stanie zdrowia i tak, którzy to robią. W końcu naprawdę ci ludzie zarabiają krocie i mniejsza o ich kasę, niech sobie biorą, tylko że to nie powinna być kasa za to, co się kobietom należy w NFZ-cie. Następna rzecz, to trzeba rzeczywiście zrobić, tylko to są rzeczy, które trzeba zrobić. Ktoś to musi zrobić, ale trzeba na przykład uruchomić, dać głos. My wiemy, z 10 rodzin 8 mężczyzn, kiedy rodzi się dziecko z dolegliwościami, odchodzi. Czyli mamy samotne kobiety bez żadnego wsparcia. PiS 2 razy odmówił pieniędzy. Głosami PiS-u odmawiano pieniędzy na zespoły leczniczo-opiekuńcze, w których są ludzie z poważnymi uszkodzeniami. Od wodogłowia, rozszczepienia najróżniejsze, porażenia. Ludzie, którzy są jak warzywka, ale są ludźmi. I tam nie ma pieniędzy na wyżywienie, na ubranie, na ogrzanie, na nic.
No, ale słyszała pani profesor wypowiedź teraz pani premier Szydło po czarnym marszu.
No tak, od 1 stycznia 2017 pełne socjalne, które się decydują na urodzenie dziecka z uszkodzeniami.
Ale proszę bardzo, i to jest uczciwe. Czyli powinno, tylko że to nie jest tylko pełny socjal, a co dalej? To są poważne sprawy. A co z tymi ludźmi? A jak mamusia uderzy w kalendarz z statusiem, to co wtedy? Gdzie jest, ja w żadnym urzędzie nie spotkałam jeszcze urzędnika, który jest downem. A w Norwegii spotkałam. I w paru innych miejscach spotkałam. I w Norwegii naprawdę mam za sobą pracę i tu. I z tymi osobami w Polsce, których nazywano dziećmi, a ja miałam lat 20, a one były od 15 do 33 lat i ciągle uchodziły za dzieci. I w Norwegii, gdzie jest cała wioska, ale już nawet teraz już poza wioską są ludzie, którzy po prostu normalnie pracują. I pewnych rzeczy nie potrafią robić, ale pewne rzeczy potrafią. A u nas nie robią nic, bądź robią rzeczy nudne. To znaczy, też nie wszyscy, bo jak się ma duże wsparcie, to się nawet w ONZ-cie ląduje i reprezentuje naszych downów. Natomiast to nie jest tak, że to jest element naszego życia. I to nie jest tak, że jak się ma dzieci z downem, to się dalej funkcjonuje normalnie. To są jednostki. Jest oczywiście stowarzyszenie dzieci kochanych więcej, to chyba tak to się nazywa, i są teatry. Czyli trochę się zaczęło, więc nie można być w czambu, że nic nie ma, ale trzeba pokazać to. I to nie może być na zasadzie, ponieważ my to stworzyliśmy, to tutaj ludzie tracą możliwość decyzji. Bo decyzja jest trudna. Ona jest dużo łatwiejsza w Norwegii, bo tam naprawdę człowiek z Downem jest po prostu człowiekiem z Downem. A u nas jest to problem i przedstawiane tak jest nie dlatego, że ludzie są wredni, tylko dlatego, że jest kompletny brak miejsca dla ich życia. Czyli trzeba po kolei przejść to. Ta ustawa obowiązuje i jest lekceważona. W praktyce to rządzi. No i tutaj macie Państwo, znaczy pewnie trzeba się nauczyć biologii. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, kiedy dochodzi do ciąży. No proszę. I oni dlatego mogą Wam takie kity wpuszczać. No. Patrzcie Państwo, każdy człowiek ma przyrodzone prawo do życia od chwili poczęcia, to jest połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej.
No to nie jest ciąża.
I później drugie. Dzieckiem poczętym jest człowiek w prenatalnym okresie rozwoju od chwili połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej. Gdzie się łączy komórka męska i żeńska?
W jajowodzie.
Świetnie, no nie źle.
No medycynę studiuję, no to ciężko by było, żeby wiedziała.
I teraz od tego jajowodu, co się musi stać z tą komórką męską i żeńską, którą my żeśmy, zanim się zaczęła ciąża, oderwaliśmy definicję człowieka i dziecka od ciąży. No robią z nas kretynów, a my się dajemy.
Przepraszam, że przerwałam, ale z drugiej strony tak naprawdę nie mówimy o innych uszkodzonych płodach, tylko mówimy tak naprawdę o zespole Downa cały czas. Jest to jeden z przykładów, bo dzieci są bardzo pozytywnie nastawione do rówieśników, czy są komunikatywne, czy są bardzo miłe, są bardzo kochane i to dają dla przykładu, dlaczego nie należy dokonywać aborcji, tak? No bo to jest jeden zespół, który jest na stałe przywoływany.
Wszyscy posłowie PiS mówią, podając przykłady, mówią tak o dzieciach z zespołem Downa.
Ja chodzę na chwilę, ale wrócę. Ale muszę wejść na chwilę na milczu.
Jak my jeszcze tu będziemy, no?
Mam nadzieję, że tak.
W razie tutaj pójdziemy.
A nie mówią o tym, na przykład o przypadkach, gdzie dziecko...
O porażeniu mózgowym,
tak,
gdzie lezia trawa,
mózgu,
tak.
No właśnie ten, prawda? To, tutaj się
te pieniądze, gdzie PiS odmówiło tym zespołem leczniczo-opiekuńczym, to takich dzieci było wtedy 150, teraz jest 1500, bo tego rodzi się więcej. I to jest tak, że rodzice zostawiają, bo nie chcą, a czasami zostawiają, bo się nie czują na siłach, a czasami mają tyle dzieci złe warunki, że nie mogą... Ile kosztuje godzina logopedy?
No około 100 zł. Proszę.
100 zł. Ile kosztuje godzina rehabilitacji?
100 albo ponad.
150 zł.
Zależy jakiej.
Jak się czeka, tak jeżeli się rodzi, jak się, szczerze mówiąc...
Zależy do jakiego schorzenia, tak?
Jeżeli to jest jakiekolwiek schorzenie, które dziecko ma wady z mózgiem i z ciałem, czyli cała masa najróżniejszych schorzeń, takich neurologicznych, bądź lekkie wodogłowie, bądź coś jeszcze tam, przypadaczka, które się pojawiają. I rzeczywiście to nie są dzieci z Downem, to jest cała masa najróżniejszych schorzeń. Ja sprawdziłam to, bo ja nie chciałam wierzyć. No to w zależności od schorzenia czeka się... Czas odgrywa ogromną rolę. Rehabilitacja powinna być pierwsza, od pierwszego dnia, kiedy się taki człowiek urodzi. Tak? A w najlepszych warunkach czeka się pół roku, a średnio 2 lata. Dwa lata. I ma się tej rehabilitacji z NFZ-u przez 2 tygodnie. I zjeżdżają się na to ludzie z całej Polski, gdzie muszą sobie wynająć mieszkanie, zapłacić za to. Są potworne pieniądze i całej masy ludzi na to nie stać. I gadanie w tych warunkach, zresztą no, daliśmy tego dowód, jak ci rodzice się zamontowali w Sejmie, prawda? I okazało się, że nie ma 200, oni chcieli 200 zł. I oni nie mieli 200 zł. Więc to jest kolejna rzecz, gdzie trzeba po prostu pokazywać te problemy i się nie dać. No i się nie dać tym.
Ale takim. To jest rola pani profesor, oprócz stowarzyszeń, dla posłanek, które były na tym spotkaniu z Nowoczesnej, dla posłanek, mądrych posłanek, bo tych z PiS-u to już o nich nie mówię, bo one głupoty opadają. Natomiast dla kobiet, bo one powinny to omawiać i nie mówić właśnie, ja się zgadzam z tym, bo już też nie mogę słuchać kółko tej aborcji. One powinny mówić o tych warunkach, które w Polsce doprowadzają do aborcji. Bo to tak, wszystko,
ale
co się dzieje,
to jest kolejna rzecz. Nikomu tu nie zależy, żeby nie było aborcji. Ani z całym szacunkiem dla lekarzy, ani lekarzom, ani tym politykom.
tylko. Chodzi tylko o to, żeby to było zakazane. Tak, to jest właśnie
ujeżdżanie. No, ale każdy wtedy za 4 tysiące w Warszawie będzie brał 10. No i to jest dla niego proste.
Ale rzecz w tym, że to jest... Tu macie Państwo sprawdzenie, do jakiego stopnia się można z Wami liczyć. Znaczy z nami wszystkimi. To jest to, do jakiego stopnia można wcisnąć w glebę. Dawniej to był chłop pańszczyźniany, teraz to są kobiety. Ale to się stało od 1993 roku. Jak pani mówi o mądrych posłankach, to mi nikt nie przychodzi do głowy. Naprawdę. Ja wiem, że to jest okropne, ale...
Tylko one powinny chodzić do pani na wykłady.
Nie, one przecież chodzą. Tylko, że potem będą robiły to, co im będzie kazał szef klubu. A szefowie klubu się nie chcą narażać. Znaczy, oni jeszcze nie rozumieją, że mają tyle władzy, na ile sobie pozwolą. I Kościół ma tyle władzy, ile jej się da. Ten Kościół funkcjonuje również w innych państwach w Europie. I się zupełnie inaczej zachowuje.
Ale pani profesor, naprawdę, nie mamy edukacji. Ja sama wszystkiego, o czym teraz myślę i wszystko, co wiem, nauczyłam się, jak zaczęłam chodzić na kongresy kobiet. Pomimo feministycznej duszy, wykształcenia, ilość kierunków studiów podyplomowych, wychowana w bardzo chrześcijańskiej rodzinie, naprawdę się nie zastanawiałam i z takim przekazem medialnym, kościelnym, który docierał, jak powinna wyglądać rzeczywistość. Więc ja jestem przekonana, że połowa tych młodziutkich posłanek, wykształconych kobiet, one nie wiedzą, jak tego bronić, bo powinny się u pani uczyć, albo u Magdy Środy, albo u kogoś innego. No nie wiedzą.
Ale nie skończyliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy, mianowicie od momentu, kiedy powstanie ta komórka męska i żeńska połączona, do momentu, kiedy to się zagnieździ, powstanie zarodek, bo zarodek nie musi się zagnieździć w macicy. Jeśli dobrze się zagnieździ w macicy, no bo wtedy ma pewną szansę na to, że się rozwinie z tego płód, albo płód wielokrotny, albo raki, nie wiem, jak to się nazywa. Ale może się też zamienić w raka, zwykłego raka od zaśniadu groniastego, który się zamienia w co? W tego kosmówczaka czy innego, prawda? I to jest, czyli nazywamy na tej zasadzie, rak jest człowiekiem, człowiek jest rakiem.
Chyba co, lepiej zanim się zagnieździ, przecież może zostać, że tak powiem, naturalnie
wydalone. Do 20-30% się wydala.
I co, tak? Jesteśmy seryjnymi zabójcami?
Tak.
I to jest zasada, to chodzi,
tak. Jeśli tak jest pojmowane...
No, i oczywiście trzeba czytać ze zrozumieniem. Ta pani wczoraj była przepiękna, wspaniała, bo przez ten cały czas intelektualnie oni są kiepscy, bo oni nawet nie wiedzą, co napisali. Oni naprawdę nie wiedzą, kiedy zaczyna się ciąg. Dla nich jest to tylko ta idea, kiedy zaczyna się żyć. I proszę zobaczyć, to jest ciąg dalszy świętego Tomasza z Akwinu. Święty Tomasz z Akwinu, dlaczego on jest święty? Bo go zrobili świętym. Czyli Tomasz z Akwinu ustalił sobie, że w 40 dniu zarodka, mamy do czynienia z powstaniem mężczyzny, w 80 dniu z powstaniem kobiety. To jest oczywiście totalnie nienaukowe, bo naukowo to jest tak, że przez te pierwsze 6-8 tygodni wszystkie zarodki są żeńskie. Dopiero potem się uruchamia z tego Y-ka i robi się z tego ewentualnie, albo i się nie robi, bo się różne rzeczy mogą robić płód męski, prawda? Czyli to jest totalnie oderwane od wiedzy naukowej, a facet, który wyszedł i z tym takim mówieniem niezależny był w telewizji obserwowany, mówił, że faktem jest, że od momentu połączenia to już jest to życie i to już jest ten człowiek. No to tu gdzieś trzeba powiedzieć nie. Ci lekarze powinni reagować, ale oni tylko reagowali na to, że do aborcji dochodziło w jakichś tam momentach, a nie w innych, natomiast kompletnie odpuścili te jego idiotyczne gadki na temat tego, że tu mamy do czynienia z człowiekiem. Prawda? Człowiek to jest, czyli oderwanie człowieka od ciąży jest idealne. I trzeba też wiedzieć, że no jeżeli się ten zarodek zagnieździ poza macicą, no to też będzie rósł. No i co z tego? I też nic to nie da poza rozwalonym organizmem i ewentualnie zejściem kobiety. Tylko, że my z punktu widzenia religii to jest okej. Naturalna śmierć. No bardziej naturalny nie może być.
Bóg tak chciał.
Bóg tak ewentualnie chciał, prawda? A nie, żeśmy nie zastosowali procedur. Czyli ja bym powiedziała tak, jeżeli osoby chcą trzymać się tej linii, jeżeli ze względów duchowych, emocjonalnych jest im to potrzebne, proszę bardzo. Opłaczemy najwyżej te kobiety. Aczkolwiek uważam, że to jest straszne. Natomiast nie można pozostawić całego społeczeństwa, włącznie z tymi kobietami, które to wszystko wierzą i ich bliskimi, nie można ich pozbawić dostępu do medycyny współczesnej. No, Czy już Państwo też się tak uczycie, że Wam to wyłączają? Wiedzę i uczą, że Indian to stworzono w innym czasie i czarnych stworzono w innym czasie, tylko białych. To jest
nie, tak. Nie.
Ja się nie śmieję tak poważnie. W Ameryce przez pewien czas tak uczono. No. Że Murzyni to byli stworzeni w innym okresie. Że Pan Bóg na początek nie wysilał, stworzył tylko białego człowieka.
A nie ma Pani takiej refleksji, bo ja powiem szczerze, mam taką refleksję, że mnie to denerwuje, że my w ogóle o tym rozmawiamy. Że my w ogóle rozmawiamy w kółko o tej aborcji, jakby to dla mnie to powinno być naturalne prawo, a nie rozmawiamy o tym, co zrobić w tym kraju właśnie, żeby pomóc tym dzieciom, tym rodzinom, tym ośrodkom.
No rozmawiamy właśnie. Ja rozmawiam albo ze złymi osobami rozmawiam.
Nie, znaczy w Sejmie o tym nie rozmawiamy. Płacimy na nich podatki, a oni rozmawiają o rzeczach, które powinny być dane w środku, w centrum Europy, w XXI wieku, w sposób oczywisty.
Zupełnie mnie to nie rusza, bo uczciwie powiem, znowu przepraszam bardzo, mamy takich posłów, jakich żeśmy sobie wybrali, w warunkach, na jakie dopuściliśmy. Kobiety nic nie robiły przez ostatnie 20 kilka lat. Dały się zagnać jak te kury do kurnika, gdzie z nich wyciskają te jaja. No to mają. No i w momencie, kiedy powiedziały dość, a trzeba, żeby powiedzieli wszyscy dość, nie znoszę gadania na młodzież, bo ta młodzież jest roszczeniowa i zmaterializowana, bo przez 20 lat obserwowała, że świat był roszczeniowy i zmaterializowany. No to mamy. A poza tym jesteśmy w polskim społeczeństwie. W Szwecji jest powiedzenie detalike Polsk Riksdag. Tutaj panowie nie ma, to nie polski Sejm, jak zaczynają się awanturować. I ja się tak trochę źle czułam i się zawsze oburzałam na to powiedzenie, że tak o Polsce źle mówią, ale jak poglądałam się 2 dni temu i wczoraj ten Sejm, to po prostu mi to wróciło. No jak w polskim Sejmie.
Nie no gorsza jest tylko rosyjska duma, tam się biją na krzesła. Nie naprawdę, drogie panie,
ale ja bym chyba wolała, żeby się bili, niż żeby takie głupoty gadali.
No może
było. Bo tak to by między sobą to załatwiali. Ja tak tego muszę słuchać.
Nie dać, bo są przytwierdzone.
A ten 8 października to jak będzie w mediach? 9
tak robisz? Ja wiem, że to poszło już
na Facebooku. Na Facebooku, no.
Jak to
wyszło? Nie wiem, jaka jest wiarygodność, bo dzisiaj przeczytałam na...
Ale mniejsze niż był w czarnym proteście. Bo przy czarnym proteście już 3 dni chyba po ogłoszeniu protestu już było prawie 40 tysięcy na ideę i jakieś 50 zainteresowanych. Przy tym tej akcji kościelnej jest tak...
Znaczy ja powiem tak, uczciwie mówię, ja nie myślałam, że oni cokolwiek zmienią. Prawda jest taka, że w tym absolutnie dzikim tłumie, w którym się znalazłam, miałam poczucie klaustrofobii, że zaraz jak stamtąd nie wyjdę, to wysiądę. Ale przecież w tym absolutnie dzikim tłumie nie było ani jednego potrącenia, ani jednego nieprzyjemnego odezwania. Przynajmniej w tym tłumach, w których ja się poruszałam, to było coś tak sympatycznego i pokojowego, że jakby przegłosowali, no to by się jeszcze raz wyszło na ulicę, natomiast nic by się nie stało. A to, że oni pokazali, to moja słabość, ja nie wiedziałam, że my mamy taką siłę, a tu zostało pokazane, kobiety mają siłę. I jeżeli tego nie zmarnują, to się wszystko, to może wreszcie nawet się uda, że będziemy odpowiedzialnym państwem. No. W tym sensie, że rzeczywiście, uczciwie mówiąc, nie wolno traktować źle pani beretach moherowych i nie można traktować źle starych kobiet i młodych kobiet ze wsi, miasteczek. I trzeba na to wszystko zwracać uwagę. I rzeczywiście ktoś musi się wreszcie opowiedzieć za tymi, które żyją w fatalnych warunkach. Spójrzcie panie sobie, za 700 zł z synkiem, który ma 70 kilo wagi i się nie rusza. I trzeba go nakarmić, podmyć, przewinąć parę razy dziennie.
A tylko 2 pieluchy na dobę przysługują.
Ale przysługują 2 pieluchy na dobę.
Nie wiem, jaka jest wiarygodność, ale też na Facebooku była informacja, że w formie petycji identyczna treść tego dokumentu przez ORDO tworzone z wykreśleniem, że kobiety ponoszą odpowiedzialność karną, wpłynęła do Sejmu i że dostarczono 160 tysięcy podpisów osób, które się społeczeństwa polskiego.
To są różne sprawy, bo...
Nie, tam, ja dzisiaj to czytałam, dlatego mówię, nie wiem,
pani o petycji.
Pani, myślę, że to, jeśli są mądrzy, to utopią, bo w formie takie petycji. Coś, to jest tylko daje to samo, ponieważ, chcę powiedzieć,
ta baba była piękna, ja za to
świetna.
Świetna w tym sensie, ja jej nie mogłam słuchać, ale ona jest świetna w tym sensie, że przez cały czas wymawiała, że tu nie ma żadnej karalności kobiet. Nie? Po czym ja chciałam być takim głupim, żeby w ostatnim momencie strzelać sobie z armatek i to. Autopoprawka, że wykreślamy karalność kobiet. No to, to było piękne, ale proszę Państwa, jak to brzmi. Artykuł 152. Kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do lat 5. To teraz co będzie powiedziane? Kto powoduje śmierć dziecka poczętego oprócz kobiety? To dalej jest, jeżeli mój partner jest przy poronieniu, to, ja, to można jemu postawić zarzut, tak? Wyprowadził ją na dwór, dał jej serek, wsadził na rower.
Przyniósł jej wodę, łapiła
się na dłużej i poroniła, tak? Czyli to wszystko jest pic na wodę, ale to jest... Czyli w tej chwili mamy naprawdę sytuację, w której kobiety nie mają gwarancji, że będą mogły być bezpieczne w sytuacjach, kiedy to dotyczy życia jakiegokolwiek rozrodczego. Piękny telefon. I próba jakakolwiek zmiany tego nie wchodzi w grę. To znaczy, trzeba byłoby to wszystko wyrzucić do kosza. Ja mam różny stosunek do lekarza, ale na dzień dzisiejszy to jest naprawdę również pułapka dla lekarza. Proszę pamiętać, w przepisach ustawy o planowaniu rodziny, to jest telefon, czy to rzeczywiście
to dziecko.
Trzeba się przeskoka od tego, co ja mówię.
Tak.
O Boże, trzeba kończyć. Ale to już ostatnie. Nie dajcie się Pani nadziewić. Tam jest mowa o zdrowiu i życiu. Zdrowie i życie. W związku z tym pozwolenie na to, żeby ratować tylko życie, to jest powiedziane, wasze zdrowie jest o Państwa podpis. Nie liczy się. Czyli naprawdę trzeba to bardzo starannie zakazać.
Ja profesor Kamski, bo on tak po zbudzie. I rzeczywiście, jeżeli ktoś sobie odtwarza nawet na Facebooku, czy też w telewizji słucha, to dużo wyjaśnił, jak to ma się odbywać. Jakie jest zagrożenie i dla lekarza, i jakie jest zagrożenie w związku z tym dla kobiety. W którym momencie lekarz podejmie akcję ratunkową,
a nie podejmie. No i to nie podejmie wtedy, kiedy oczywiście mnie się będzie rozlewało to i straty na całe życie mogą być ogromne właśnie z paraliżem. Ale uratuje życie. A jak nie zdążył uratować życia, to też będzie odpowiadał. No to ja w takim razie wolę się w ogóle do takiej bawy nie dotykać. I to jest to, że mamy przypadki w Europejskim Trybunale Praw Człowieka z Praw Polskich, gdzie żeśmy przegrali, uznano, żeśmy naruszyli. I dziewczyna Z przeciwko Polsce, gdzie zmarła z powodu tego skrętu kiszek, gdzie lekarz kazał się jej zajmować ciążą, a nie swoją dupą, za przeproszeniem, gdzie odsyłano ją od lekarza do lekarza. Nikt nie chciał podjąć działania. Więc została sepsja i zmarła. Czyli to jest coś, co naprawdę grozi dość poważnie. Znaczy nie można doprowadzać, to grozi tym, już pomijając wszystko. Nienawidzę mówić o ilościach urodzonych dzieci, bo to jest znowu takie traktowanie przedmiotowe ludzi właśnie. Natomiast faktycznie będzie strach zachodzić w ciążę w tym kraju. Bo to jest głupota, bo to jest ograniczanie
praw. Znaleźć lekarza, który poprowadzi ciążę, nie będzie się obawiał.
Dokładnie.
Tak, też każdy lekarz będzie
patrzył. I wiedzieć, że ten lekarz jest ze mną uczciwy.
Dokładnie.
I że badania, które wykonują, będą uczciwe. Przecież rodzice, którym się urodziło dziecko bez rąk i bez nóg, oni mieli 9 tych różnych tych i nikt im nie powiedział. Czyli nikt im nie dał szansy na to, żeby się... Nie chodzi... To powinna być ich decyzja, co oni z tym zrobią. Ale jeżeli się decydują rodzić, to powinni mieć czas i możliwość, żeby się na to przygotować, a nie mieć szok i totalny... I
też paranoją będzie, że lekarz podchodząc do łóżka pacjentki będzie się zastanawiał, czy w momencie podejmując taką decyzję, czy to będzie już objęte paragrafem kodeksu karnego, czy też nie. Bo on ma decydować o moim zdrowiu, kiedy ja potrzebuję jego pomocy, a nie on ma się zastanawiać dopiero, czy on nie będzie za to odpowiadał.
No i kwestia badań prenatalnych naprawdę, ja to powtarzam bez przerwy. Pamiętam w 80 roku akurat miałam przyjemność zakładania Solidarności w Centrum Zdrowia Dziecka. Tam wtedy był najlepiej rozwinięty ośrodek badań prenatalnych. Najlepiej. Zwaliliśmy to w drabiński. Ideologicznie. Niestety po 93 roku. Dębscy to w dużej mierze odbudowali na Bielanach. Ale to też jest, co to jest, jeden szpital w całej Polsce? Natomiast oni robią operacje na płodach. Czyli to, co żeśmy kiedyś oglądali w amerykańskich telewizja, to się wyjmuje takie coś malutkiego i na tym się robi operację, wkłada do brzucha i to potem rodzi się jako zdrowy człowiek. To my to robimy dzisiaj. I w momencie, kiedy się zaczyna jakiekolwiek zawirowanie z powodów fizjologicznych, doprowadzi do sytuacji, że może się urodzić zdrowy człowiek ze zdrowym sercem. I on będzie chory i będzie umierał tylko dlatego, że jeden z drugim palantem będzie tu miał jakieś teksty, to jest straszne. Ja proponuję, żeby zanim przyjdzie Urszula Rakowska, zakończyć i jednakże podziękować Państwu. Dziewczynka mała dała najlepszy znak. Kończymy?
Ugryzła się w język.
Dziękuję bardzo.